Czy zauważyliście, że dzisiaj wszystkie pieśni są wokół tematu Kościoła? Śpiewaliśmy do zebrania kolekty pieśń o jakże kocham Twój Najświętszy Boże dom. Ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. I dzisiaj chciałbym mówić na temat Kościoła, a szczególnie odpowiedzieć na pytanie, po co jest Kościół? Po co każdemu potrzebny jest Kościół? Czym on jest? Jaką rolę odgrywa w życiu chrześcijanina? Czy w ogóle potrzebujemy Kościoła? Czy muszę być członkiem jakiejś lokalnej społeczności? I wreszcie pytanie, czy chrześcijanin może nie chodzić do Kościoła? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Czy chrześcijanin może nie chodzić do Kościoła? Jest wiele ludzi, którzy w ten sposób twierdzą, że są wierzącymi, ale nigdy nie mają żadnej społeczności z żadnym kościołem, z żadnymi ludźmi wierzącymi, pozostają często w domach. I muszę przyznać, że w dobie obecnej namnożyło się dużo różnych poglądów, jest dość dużo zamieszania w tym temacie. Są ludzie, jak powiedziałem, którzy wprawdzie utrzymują, że są wierzącymi, ale nie są członkami żadnej społeczności i nie uważają, że powinni być. Takie, jakbyśmy powiedzieli, wolne elektrony. I wcale nie dotyczy to ludzi kategorii wierzący, niepraktykujący, takich mamy mnóstwo w naszym kraju, ale dotyczy to również tych, którzy regularnie odwiedzają jakąś społeczność. Ktoś bywa na nabożeństwach, nawet regularnie, a nie jest członkiem żadnej społeczności. Dzisiaj chciałbym się zastanowić na tym, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy. Przynajmniej najczęściej podawane przyczyny moglibyśmy wyłowić w kilku punktach. Ja chciałbym w taki telegraficzny sposób o kilku przyczynach, które możemy wywnioskować z rozmowy z takimi ludźmi, wspomnieć. Pierwsza przyczyna to jest taka. Ci ludzie twierdzą, że Kościół Jezusa Chrystusa to coś szerszego niż lokalny zbór. I akurat z tym ja się zgadzam. Kościół Boży jest szerszy niż lokalny zbór. A więc nie możemy powiedzieć, że Kościół na Jedności Narodowej jest jednozbawczym kościołem, tak, i nie ma innych kościołów, przez które Bóg mógłby działać, by nie pozyskiwać ludzi dla swojego królestwa. Ci ludzie też jednocześnie dodają, należę do Chrystusa, ale nie należę do zboru. Nie uważam, że muszę należeć do lokalnego zboru, często taką opinię słyszymy. I z tym poglądem jednak zgodzić się nie możemy. Po drugie, ktoś powiada, nie znalazłam jeszcze społeczności, która mi całkowicie odpowiada. Słyszeliście takich ludzi? Czasem w rozmowach mówi, no i ci mi nie pasują, i z tymi nie po drodze. Mam nieco inne poglądy, inaczej rozumiem pewne nauki, doktryny i nie do końca utożsamiam się z linią nauczania lokalnego kościoła. I to jest przyczyna, dla której nie jestem członkiem tego kościoła. Inni z kolei powiadają tak, nie chcę, by ktoś miał do mnie prawo, by mnie napominał, by coś ode mnie żądał, chcę być wolny od jakiejkolwiek dyscypliny. Kościół Boży to nie tylko przywileje, ale to również i też podlega człowiek dyscyplinie, a niektórzy bardzo nie lubią dyscypliny. Jeśli ktokolwiek zwróci jakąkolwiek uwagę, natychmiast się obrażają albo szukają jakiejś innej społeczności, gdzie będą mieli, jak to się często mówi, święty spokój. A więc z powodu nielubienia dyscypliny niektórzy nie chcą być członkiem zboru. I rzeczywiście, kiedy ktoś jest sympatykiem, no jakie masz prawo do niego? Jeśli ktoś jest członkiem zboru, masz prawo do niego powiedzieć, bracie, źle robisz, siostro, źle robisz, popraw swoje życie. A jeśli nie jest członkiem, no to jakie masz prawo do takiego człowieka? Niektórzy uważają w ten sposób, cytując nawet wersety biblijne, znamy ten werset, śpiewamy i często wspominamy, i dzisiaj był on wspominany, gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych w imieniu Jezusa Chrystusa, tam jestem pośród nich. Zgadza się, że tak Biblia mówi? Tak Biblia mówi. Ale ci ludzie jednocześnie dodają, a więc mogę podmodlić się z mężem czy swoją żoną w domu i to już jest Kościół. Z tym nie bardzo się mogę zgodzić. Nie bardzo się mogę z tym zgodzić. Z kolei inni wstrzymują swoje członkostwo dlatego, że Kościół oczekuje mojej ofiarności. a ja czasem lepiej wiem, jak mam zadbać o biednych i o potrzebujących, dlaczego ktoś ma dysponować moimi środkami materialnymi. Inni z kolei powiadają, w Kościele jest pełno hipokrytów. Ja się z tym zgadzam. W Kościele jest pełno hipokrytów i nie mogę łączyć się z tymi, którzy nie żyją według standardów Słowa Bożego. Gorszą mnie tacy ludzie, dlatego też nie przystępuję do Kościoła. Z kolei jeszcze inni powiadają, zawiodłem się na ludziach Kościoła. Zranili mnie i nie chcę więcej doświadczać nowych zranień. Zanim, bracia i siostry, porozmawiamy o owych przyczynach niechęci bycia członkiem zboru, chcę, byśmy najpierw przyjrzeli się temu, co Biblia mówi o Kościele. To nie powinno być zaskoczeniem dla nikogo, że Biblia wiele mówi na temat Kościoła. W dniu zesłania Ducha Świętego, kiedy Kościół miał swoją inaugurację tutaj na ziemi, kiedy na kazanie apostoła Piotra, jak mówi dzisiaj też i Piotr, nawróciło się 3000 dusz, Słowo Boże o tej wielkiej rzeszy ludu powiada tak. Popatrzmy na werset z biblijny. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem. Chciałbym to słowo podkreślić. Byli razem i mieli wszystko wspólne. A więc nie osobno. Byli wszyscy razem. 44 werset powiada, codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Zwróćmy uwagę. Jednomyślnie uczęszczali gdzie? Do domu swego? Nie. Do świątyni. A łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Bóg codziennie dodawał do swego Kościoła. O tym właśnie Kościele Pan Jezus Chrystus powiedział, przed chwileczką śpiewaliśmy, zbuduję Kościół mój, a bramy piekieł nie przemogą go. Jezus był świadomy, i to musimy pamiętać, że diabeł będzie wszelkimi sposobami atakował Boży Kościół, by go zniszczyć, by go osłabić jego znaczenie, by odwrócić ludzi od przynależenia do Bożego Kościoła. Czym jest Kościół? Jak jest przedstawiony on w Biblii? Jakie są obrazy Kościoła w Nowym Testamencie? Chciałbym, abyśmy najpierw zwrócili uwagę na stworzenie Boże. To, co Bóg czynił, stwarzając świat. W stworzonym przez Boga świecie materialnym możemy zaobserwować pewną hierarchię. Moglibyśmy narysować to w postaci takiej piramidy. Na samym spodzie są rzeczy prymitywne. Prymitywne to znaczy rzeczy martwe, skały, kamienia. To Bóg stworzył i to byśmy na samym spodzie położyli. Ale są też wyższe rodzaje form stworzenia Bożego i wyższe formy to są rośliny. Jeszcze wyższe to są zwierzęta. Potem jest człowiek i na samym szczycie tej piramidy nad tym wszystkim panuje Pan Bóg. Kościół w tym świecie natomiast, jak sądzę, jest najwspanialszą instytucją, jaką w historii wszechświata powołał Bóg do istnienia. I do owego najwspanialszego dzieła, jakim jest Kościół, Pan Bóg powołuje każdego człowieka. Ba, powiem więcej, Bóg czyni nas godnymi należenia do Jego Kościoła i to jest wielka Jego łaska. Nowy Testament, gdybyśmy wzięli pod uwagę, opisuje Kościół w 7 obrazach. Popatrzmy krótko na te obrazy i na tą piramidę Bożego stworzenia. Po pierwsze, Kościół jest porównany do budowli, do budynku. Budynek tworzą fundamenty, mury, dach. W tym obrazie Pan Jezus jest fundamentem, tym kamieniem narożnym, czasem zwanym kamieniem węgielnym, co oznacza, że Kościół zbudowany jest na Panu Jezusie Chrystusie. List do Efezjan, 2 rozdział, werset 20, powiada, że zostaliście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. My zaś, jako członkowie Kościoła, jesteśmy porównywani do kamienia, do kamieni. I to kamieni żywych, tworzących ową budowlę. Ten Kościół buduje się aż do czasu dopełnienia. Jak wierzymy, kiedy ostatni kamień będzie wmurowany w ową budowlę, wtedy Chrystus przyjdzie po swój Kościół. Drugi obraz, to jest ten drugi poziom, obraz z życia roślin. Ewangelii Jana, 15 rozdział, jak dobrze pamiętamy, Jezus powiada o sobie: ja jestem krzewem winnym, wy zaś moimi latoroślami. Latorość bierze soki, siłę, wzrost, życie od owego pnia, w który jest wszczepiona. Tym pniem, jak mówi Boże Słowo, jest sam Pan Jezus Chrystus. Inaczej mówiąc, moc do życia czerpiemy z Chrystusa. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale, wersecie 13 powiada: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Chrystus jest naszą mocą. Gdyby nas odcięto jako ratolość, tracimy życie. Nie możemy egzystować bez Jezusa. Apostoł Paweł na Areopagu powiedział: albowiem w Nim żyjemy i w Nim się poruszamy. Nie ma życia poza Nim. Nie ma życia poza Chrystusem. A więc Kościół jest przyrównany również i do obrazu krzewu winnego. Trzeci obraz Kościoła pochodzi z życia zwierząt, a więc jeszcze wyższe piętro. Pan Jezus jest pasterzem, a my jesteśmy owcami Jego pastwiska. Wiele owiec tworzy pastwisko. Słowo Boże powiada, Pan Jezus Chrystus powiada: i będzie jeden pasterz i jedna owczarnia. Użyte w tym miejscu słowo owczarnia w języku greckim jest troszeczkę niedokładne. Powinno być jedno stado. Owczarnia kojarzy się nam bowiem z budynkiem, z pomieszczeniem, a tu chodzi nie tyle o budynek, co o całe stado. Pięknie, również i w Starym Testamencie, w psalmach, przedstawiony jest właśnie ten obraz Jezusa Chrystusa jako pasterza. Gdybyśmy mieli okazję dzisiaj studiować psalmy 22, 23 i 24, to są to psalmy, które bibliści nazwali psalmami pasterskimi. One opisują Jezusa jako dobrego pasterza. Przeczytajmy o tym w domu. Psalm 22 opisuje dobrego pasterza, który życie kładzie za swoje owce. Psalm 23 z kolei, wierzę, że większość z nas na pamięć, opisuje go jako pasterza, który nas prowadzi i dba o nasze życie. W Hebrajczyku 13:20 tenże Jezus Chrystus pasterz jest opisany jako wielki pasterz. I z kolei psalm 24 opisuje pasterza jako wielkiego króla chwały. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, werset 4 nazywa go arcypasterzem. A więc on jest pasterzem, a my ludem jego pastwiska. Jesteśmy jego owcami. To jest ten trzeci obraz. Czwarty obraz. Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, którego on jest głową, my zaś jesteśmy jego członkami. Tak my wszyscy jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa, a z osobna członkami jedni drugich, jak pisze Paweł w liście do Rzymian. Kościół porównany jest do ludzkiego ciała. Ciało jest organizmem. Kościół więc nie jest martwą organizacją, ale jest żywym organizmem. W ciele ludzkim są różne organy i każdy z nich jest ważny, bo spełniają określone zadania. Ciało ludzkie to jest gigantyczna fabryka, świat sam dla siebie. W świecie materialnym człowiek to jest arcydzieło Boga. Nie ma w świecie materialnym czegoś wspanialszego stworzonego przez Boga niż człowiek, bo został on stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I Kościół porównany jest do ludzkiego ciała, którego głową jest Pan Jezus Chrystus, a my zaś Jego członkami. Piąty obraz pochodzi z obrazu małżeństwa. Efezjan 5 rozdziale Pan Jezus Chrystus powiada: ja jestem ulubienicą, Kościół jest moją oblubienicą, mąż i żona. Małżeństwo jest odzwierciedleniem stosunków, jakie panują pomiędzy Jezusem a Jego Kościołem. Małżeństwo nie jest instytucją ustanowioną przez człowieka. To nie człowiek wymyślił małżeństwo. Pan Bóg zaaranżował małżeństwo jeszcze zanim człowiek upadł w grzech. On je ustanowił. W tym miejscu Słowa Bożego znajdujemy takie polecenie. Popatrzmy na Efezjan 5 rozdział, 25 werset. Tam jest powiedziane: mężowie, miłujcie żony swoje. W jaki sposób? Jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Chrystus umiłował Kościół. Chrystus umiłował Kościół. Niech ta prawda dzisiaj zabrzmi w twoich uszach. Chrystus umiłował Kościół. Czy ty też miłujesz Kościół Boga? Czy miłujesz lokalny zbór, tą cząstkę Bożego Kościoła, która jest ci potrzebna bez względu na to, co o tym myślisz? Czy miłujesz ten zbór? Szósty obraz Kościoła pochodzi z życia świątynnego. Studiujemy akurat czwartkowe spotkanie List do Hebrajczyków, który bardzo wyraźnie podkreśla, że Pan Jezus Chrystus jest arcykapłanem, ale zaś też dodaje, że my jesteśmy kapłanami. Apostoł Piotr nazywa nas królewskim kapłaństwem. W Kościele Jezusa Chrystusa nie ma podziału na duchownych i laikat. Wszyscy jesteśmy kapłanami Boga żywego. Istnieje coś, co nazywa się powszechnym kapłaństwem, to znaczy, że każdy usługuje takim darem, jaki otrzymał od Boga. Kapłani Nowego Testamentu, a więc my, przyczyniają się do rozpowszechnienia Ewangelii, przyczyniają się za swoim narodem, za ludem. Wobec ludu pełnią funkcję kapłaństwa. Popatrzmy, w starej świątyni były świeczniki. Były świeczniki, które rozświetlały wnętrze świątyni, a objawienia Jana mówi, że Jezus przechadza się pomiędzy świecznikami. To są właśnie kościoły, to są zbory. I my świecimy przed ludźmi jako światła na ziemi. Nikomu nie trzeba przypominać słów, jakie zapisał Mateusz w 5 rozdziale, kiedy powiada, wy jesteście światłością świata. Nie może się miasto ukryć na górze położone. Nie zapalają też świecy, nie stawiają je pod korcem, lecz na świetniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Apostoł Paweł później dodaje w liście do Filipian, 2 rozdziale, 15 werset, abyście się stali nienaganni i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. To jest ten szósty obraz i siódmy, ostatni obraz. Ten obraz ma wymiar jakby kosmiczny. Kiedy czytamy list apostoła Pawła, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, Pan Jezus Chrystus przedstawiony jest tam jako ostatni Adam i drugi człowiek. Ostatni Adam to znaczy, że po nim nie będzie już Adama. Drugi człowiek to znaczy, że był jakiś pierwszy. Pan Jezus zamyka dotychczasowy świat, a otwiera zupełnie nowy świat. Pan Jezus Chrystus w swoim słowie zawarł to przez Pawła takie słowo oto wszystko nowym czyniem. To nowe zawdzięcza zmartwychwstaniu. Jezus jest pierwiastkiem całego nowego wszechświata, nowego stworzenia. W Dziejach Apostolskich możemy obserwować, że temat zmartwychwstania przewijał się w każdym kazaniu. Większy kładzie nacisk Słowo Boże na zmartwychwstanie nawet niż na śmierć Jezusa. Gdyby bowiem Pan Jezus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara, nasze kazanie, nie byłoby Kościoła, nie byłoby Nowego Testamentu, nie byłoby też żadnej nadziei. To Pan Jezus zapoczątkował erę drugiego człowieka, człowieka przemienionego na obraz i podobieństwo Boże. Słowo Boże powiada, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To nowe stworzenie jest zespolone z Chrystusem, z głową Kościoła, jako jego członkowie. A więc popatrzmy jeszcze krótko na te 7 obrazów Kościoła Nowego Testamentu. Zawsze one ukazują nierozerwalny związek pomiędzy Chrystusem a jego Kościołem. W obrazie pierwszym budowli, on jest kamieniem węgielnym, my zaś żywymi kamieniami tworzącymi ową budowlę. W obrazie świata roślin, on jest krzewem winnym, my ratoroślami. By żyć i owocować, musimy być połączeni z nim. W obrazie trzecim, zaczerpniętym świata zwierząt, on jest pasterzem, my zaś jego owcami, owcami pastwiska jego. W obrazie czwartym, dotyczącym korony stworzenia człowieka, on jest głową, my zaś jesteśmy jego ciałem. Mamy jeszcze 2 inne obrazy, o których mówiliśmy. To jest obraz świątyni, w której on jest arcykapłanem, my zaś królewskim kapłaństwem. I ostatni obraz to obraz ostatniego Adama, drugiego człowieka, który przez zmartwychwstanie daje Kościołowi nową nadzieję życia wiecznego z nim. Możemy więc powiedzieć, że Kościół Jezusa Chrystusa opisany w Nowym Testamencie To jest Kościół, moglibyśmy powiedzieć, przez takie duże K. Ogół wiernych. Wszystkie 7 obrazów Kościoła, jakie przedstawiliśmy, mówią o zbiorowości, gdzie jeden od drugiego jest zależny i nie może funkcjonować w pojedynkę. Chciałbym, abyśmy to pamiętali. Kościół Boży jest jednością i wspólnie razem funkcjonuje. Nie można jako chrześcijaninowi egzystować w pojedynkę. Widocznym i potrzebnym w życiu każdego chrześcijanina jest owa cząstka Kościoła, jaką reprezentuje lokalny zbór. Kościół oczywiście nie kojarzymy z budynkiem, ale ze zgromadzeniem tam, zgromadzonymi tam ludźmi. To jest tymi, których Jezus zbawił, oczyścił i tych, i tylko tych, których włączył do swego Kościoła, mającego swoje lokalne struktury. Jeden z brytyjskich biblistów, Peter Jones, ujął to bardzo pięknie. Zapisałem sobie to i chciałbym to przeczytać. Posłuchajcie na ten temat. Powiedział tak. Możliwe jest prowadzenie nieposłusznego Bogu życia i uczestnictwo w nabożeństwie. Możliwe jest prowadzenie nieposłusznego Bogu życia i uczestnictwo w nabożeństwie. I dalej dodaje, lecz niemożliwe jest prowadzenie posłusznego Bogu życia i nieuczestniczenie w nabożeństwie. To jest niemożliwe. Czy więc Kościół lokalny, zbór jest potrzebny? Chciałbym tu przeczytać inną opinię Douglasa Wilsona, teologa amerykańskiego, który też pięknie to powiedział. Powiedział tak, struktura widzialnego Kościoła jest potrzebna niczym palenisko. Palenisko bez ognia jest zimne i martwe. Ogień bez paleniska jest okrutny i niszczący. Z przynależności do lokalnego zboru, bracia i siostry, znajdujemy przynajmniej 4, chciałbym tutaj wymienić, określone korzyści dla naszego duchowego rozwoju i życia. Bowiem w Kościele Jezusa Chrystusa, po pierwsze, znajdziemy motywację do pogłębienia naszej relacji z Bogiem. Pierwszy zbór, jak czytaliśmy, trwał w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba, w modlitwach. Te rzeczy praktykowane są w Kościele, w zgromadzeniu ludzi wierzących. Apostoł Paweł napisał tak, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. I wiecie, odmowa zależności od innych nie jest wcale oznaką dojrzałości. Niektórzy tak sądzą, no ja jestem poza, ja jestem coś wyżej. To nie jest oznaka dojrzałości. Jeśli odmawiamy zależności od innych, tak jak sądzą niektórzy, wprost przeciwnie, to jest oznaką niedojrzałości duchowej. Popatrzmy na prosty fakt. Przychodzimy na świat całkowicie zależni od miłości, troski i opieki innych. Prawda to, czy nie? To inni troszczą. Później następuje okres w życiu, w którym to inni ludzie są zależni od nas, ale większość z nas opuszcza ten świat ponownie całkowicie zależna od miłości i troski innych ludzi. Życie Kościoła powinno się charakteryzować wzajemną zależnością. Ktoś powie tak, ale ja nie czuję miłości w tym Kościele. Ja nie czuję miłości w tym Kościele. Nie mogę być w takim Kościele. No cóż, Bóg nie nakazuje nikomu, by czuł miłość. Bóg nie nakazuje nikomu, aby czuł miłość. Wystarczy, że ty i ja będziemy miłującymi. Liczy się gest, okazanie miłości. Miłość nie jest tym, co czujesz, ale miłość jest tym, co robisz. To jest w zasadzie sedno miłości. Liczy się gest, okazanie miłości. Miłość nie jest tym, co czujesz, ale tym, co robisz. Bądź miłującym. A zarówno twój kielich, jak i kielich twojego bliźniego zostanie oficie napełnionym. To jest ta pierwsza korzyść. Druga korzyść. Zbudujemy dobre, szczere relacje z innymi wierzącymi, jeśli będziemy należeć do lokalnego zboru. Wspomagamy się wzajemnie, zachęcamy się, napominamy. Tracimy, jeśli nie mamy relacji z innymi. Nasze dary, które Bóg nas obdarzył przez Ducha Świętego, współbrzmią tylko z całym Kościołem. Bez jedności z Chrystusem i bez jedności z Jego Kościołem jesteśmy, jak ktoś to ładnie powiedział, jak obcięte paznokcie, albo jak ogolone wąsy, albo jak ostrzyżone włosy. Któż z nas ich potrzebuje? Nie ma z nich żadnego pożytku. Również Kościół nie jest dla egoistów. To jest miejsce nie tylko brania, ale przede wszystkim dawania i zaangażowania. Niestety wielu ludzi przychodzi do Kościoła po to, żeby go brać. Ale co dajesz do Kościoła Bożego? Co dajesz? Kościół jest właśnie tym miejscem, którym możesz nie tylko brać, ale masz ten przywilej dawania i zaangażowania się. Trzecia korzyść. Tam usłyszymy biblijną prawdę, tu w Kościele, o Bogu, o grzechu, o krzyżu i tak dalej, i tak dalej. To pomaga nam wzrastać w wierze. Słuchanie Słowa Bożego rodzi się przecież przez wiarę w sercach naszych. Brak społeczności, wspólnego czytania i studiowania Pisma Świętego powoduje obumieranie naszej wiary. I choć możemy znać Biblię wzdłuż i wszerz, większość z nas została niewiele nauczona o tym, jak czerpać życie z prawdy Bożego Słowa, które zostało zamierzone jak chleb codzienny dla naszej duszy. Tak więc wierząc głową, dryfujemy sercem. I czwarta, ostatnia rzecz. Znajdujemy okazję do wspólnego oddawania Bogu chwały i dziękczynienia. To jest istotne, to jest ważne. Wspólne chwalenie Boga w pieśniach, w modlitwach, słuchanie z uwagą Słowa Bożego jest czymś, co podoba się Bogu i co przynosi Mu chwałę. Czy czytaliśmy taki werset z psalmu, kiedy Bóg powiada, kto mi chwałę da, ten uwielbi mnie. Kto mi chwałę da, ten mnie uwielbi. W Starym Testamencie mamy bardzo ciekawą historię. Ona jest zapisana w 21 rozdziale 1 Samuelowej. Ten rozdział opisuje sytuację, kiedy król Dawid ucieka przed Saulem i wstępuje do świątyni, prosząc o chleb dla siebie i dla swojego wojska. Wiecie, że otrzymał tam nie tylko chleb, ale otrzymał tam też i miecz. To piękny obraz, bo świątynia, kościół to jest miejsce, gdzie tak jak Dawid, tak ty i ja możemy otrzymać i chleb, i miecz, i tą siłę na każdy dzień i broń do walki. Sama świątynia jest również pięknym obrazem Bożego Kościoła. Wiecie, nie mamy dzisiaj o tym czasu mówić, ale gdybyśmy się zagłębili w szczegóły budowy świątyni jeruzalemskiej, to tam moglibyśmy dotyczyć, że ściany świątyni wykonane były z drzewa akacjowego i pokryte były złotem. I to, co jest tym ciekawe w tej historii, to, że Bóg wybrał drzewo akacji jako materiał do budowy ścian świątyni. Akacja bowiem to pospolite drzewo, ale też drzewo, które jest pełne krzywic, pełne sęków. Dlaczego Bóg nie wybrał sosny? Dlaczego Bóg nie wybrał choćby pięknych cedrów libańskich na budowę swojej świątyni? Ale to właśnie akacja jest najlepszym obrazem człowieka, który ma stanowić budowlę świątyni. Te deski pełne krzywic i sęków Bóg polecił pokryć złotem. Jako ludzie Kościoła, ludzie niegdyś upadli, grzeszni, jesteśmy przeobleczeni najszczerszym złotem, jakim jest nasz Pan Jezus Chrystus. I wiecie, największym błędem wielu ludzi jest patrzenie na Kościół poprzez pryzmat desek akacji. To jest największy błąd. Kiedy patrzymy na Kościół, możemy widzieć z łatwością dostrzec liczne upadki, grzechy, jakie są udziałem ludzi wierzących. To problem, bo jest on przyczyną zgorszeń wywołanych przez ludzi Kościoła. Jeśli opuszczasz Kościół, aby żyć z dala jednak od takich hipokrytów, jak ci się wydaje, to też powinieneś również opuścić swoją pracę. Powinieneś przerwać naukę w szkole, w zawodzie, zerwać wszelkie kontakty z rodziną i z przyjaciółmi i zamknąć się w swoim pokoju. Tam, gdzie są ludzie, tam będą też i wady. O tym musimy pamiętać. A przy okazji warto pamiętać, że nie ma kościołów idealnych. Nasz kościół też nie jest idealny. Nie ma kościołów idealnych, bo tam, gdzie są ludzie, tam są też i problemy. Tam widać ich słabości. Takich idealnych, doskonałych społeczności nie znajdziemy, bo po prostu ich nie ma. Czasem szukamy, ale ktoś mądrze stwierdził, że jeśli do takiego, w cudzysłowie, doskonałego kościoła przystąpimy, to on już przestanie być doskonałym. Powinni spoglądać na kościół zgodnie z celem, do którego Bóg go powołał i dla którego on istnieje. Ktoś powiedział, że kościół jest szpitalem dla zranionych i skrzywdzonych ludzi. Kościół jest Bożym centrum leczenia chorych. Jest lecznicą zranionych i żyjących bez celu i bez sensu życia. I w tym szpitalu, bracie i siostro, znajdziesz paskudne, zamawiające, wyrachowane, niedoskonałe jednostki, włączając też i ciebie i mnie. I tak bardzo, jak chcesz się temu zaprzeczyć, tak idziemy razem po uzdrowienie. Dlatego jeśli poczułeś się zdradzony przez kogoś, kto jest członkiem Kościoła, załóż swój lekarski fartuch i pomyśl o nich jako o twoich pacjentach. Traktuj ich z troską i miłością i życzliwością, pomimo ich grubiaństwa. Mówiliśmy na początku, że jedną z przyczyn nieprzystępowania do zboru są wcześniejsze zranienia i bojaźń przed następnymi zranieniami. Nie chcę należeć, zostałem zranionym, już więcej nie pozwolę, aby ktokolwiek mnie zranił. Ale Bóg nigdzie nie obiecał, że będziemy, idąc za Nim, szli po dywanie wyłożonych pięknymi kwiatami. Wprost przeciwnie, powiedział, że do Królestwa Bożego wchodzimy przez wiele, wiele ucisków, których doświadczamy. Ktoś jednak to pięknie ujął, kiedy powiedział tak. Jeśli Bóg dopuszcza, by coś w twoim życiu runęło, to tylko po to, aby na tych ruinach zbudować coś piękniejszego. Bóg czasem tak czyni, że dopuszcza, że coś się zawali w naszym życiu, ale na tych ruinach chce wybudować coś piękniejszego i robi to przez swój Kościół. Dlatego Kościół to jest najwspanialsze miejsce dla mnie, dla ciebie, drogi przyjacielu. To miejsce, które miłuje Bóg. To miejsce, które ty również powinieneś miłować i być członkiem lokalnej społeczności. Niech Pan tym dopomoże. Amen.